Jaya Charyadeva, Jaya Śrīla Prabhupāda. Jest to druga płyta, dziesiąta ścieżka.
The following is a class on the
Jest
Bhagavad
to
Gita
wykład z Bhagavad
as it
Gity,
is.
takiej jaką ona
Second
jest.
chapter,
Rozdział drugi,
text number
tekst
19 through
od
25.
19 do 25,
Given by his divine
dany przez Jego
grace,
boską miłość,
A.C.
A.C.
Bhaktivedanta
Bhaktivedanta
Swami
Swami
Prabhupada.
Prabhupada.
Recorded on
Nagrany
December 4th,
14 października 1968 roku w Los Angeles. Vishnujana. Dla duszy nigdy nie było narodzin ani śmierci. Już istniejąc, nigdy nie przestaje istnieć. Jest nienarodzona, wieczna, zawsze istniejąca, nieumierająca i pierwotna.
One.
To są stwierdzenia Kryszny.
Now,
teraz konstytucja duszy. Co do materialistów, oni nawet nie mogą znaleźć, gdzie jest dusza. Dlatego jest tak wiele teorii. Faktycznie, oni nie mogą znaleźć, gdzie jest dusza usytuowana. Ponieważ materialne zmysły nie mogą tam zbliżyć się. Wielkość duszy jest stwierdzona w literaturze wedyjskiej jako 1/10,000 część czubka włosa. Więc nie ma możliwości zrozumienia, czym jest dusza przez materialnych naukowców. Jedynym procesem jest przyjąć to od wyższych autorytetów, takich jak Kryszna. Kryszna tutaj podaje definicję duszy, więc musimy to przyjąć. A nie przyjmować ślepo, ale próbować zrozumieć tak dalece, jak to możliwe, ze swoimi argumentami i rozsądkiem. To jest prawdziwy fakt. Czym jest to stwierdzenie? Dusza, definicja duszy, Kryszna podaje, Vishnujana. Jedynie materialne ciało jest zniszczalne, a niezmierzona, wieczna, żywa istota. Jedynie materialne ciało niezniszczalnej, niezmierzalnej i wiecznej żywej istoty podlega zniszczeniu. Ktoś, kto myśli, że żywa istota jest zabójcą, czy że żywa istota jest zabijana, nic nie rozumie. Ktoś, kto ma wiedzę, wie, że dusza ani nie zabija, ani nie jest zabijana. Następnie, Vishnujana 20. Dla duszy nigdy nie ma narodzin ani śmierci. Raz już i istniejąc już, nigdy nie przestaje istnieć. Jest nienarodzona, wieczna, zawsze istniejąca, nieumierająca i pierwotna. Nie jest zabijana, kiedy ciało jest zabijane. Tak, ponieważ wieczna. Dlatego jak może być zabita? Dusza nigdy nie jest zabijana. Ciało jest zabijane. Później Vishnujana 21. O Partho, jak osoba może, która wie, że dusza jest niezniszczalna, nienarodzona, wieczna i niezmienna, zabić kogokolwiek czy nakłonić kogoś do zabicia? Znaczenie. Wszystko ma swoją użyteczność i osoba usytuowana w kompletnej wiedzy wie, jak i gdzie zastosować rzeczy dla właściwego użycia. Podobnie przemoc również ma swój użytek i jak zastosować przemoc zależy od osoby w wiedzy. Chociaż sprawiedliwość sędzia pokoju przyznaje, daje karę, osobie potępionej na śmierć. Sędzia nie może być oskarżany, ponieważ on rozkazał, aby wymierzyć przemoc zgodnie z kodami sprawiedliwości w Manu Samhicie. Manu Samhita, tak. Książce prawniejszej dla rodzaju ludzkiego jest potwierdzone, że morderca powinien być potępiony na śmierć, tak aby w swoim następnym życiu nie musiał cierpieć większy za wielki grzech, który popełnił. Dlatego kara króla powieszenia mordercy jest naprawdę korzystna. Podobnie, kiedy Kryszna poleca walkę, to musi być zgodnie z najwyższą sprawiedliwością. I w taki sposób Arjuna powinien wypełniać instrukcje, wiedząc dobrze, że taka przemoc popełniona w czynie walki dla sprawiedliwości nie jest w ogóle przemocą. Ponieważ w jakimkolwiek stanie osoba, czy raczej dusza, nie może być zabita. Pod nadzorem sprawiedliwości tak zwana przemoc pozwala się na tak zwaną przemoc. Operacja chirurgiczna nie jest przeznaczona, aby zabić pacjenta, aby jego wyleczyć. Dlatego walka Dlatego wybacza się walkę Arjuny zgodnie z instrukcjami Kryszny w pełnej wiedzy. I tam nie ma żadnej możliwości grzesznych reakcji. Taka jest różnica pomiędzy przemocą i nieprzemocą. Ludzie bardzo ogłaszają nieużywanie przemocy. Ale oni popełniają zgodnie ze swoimi standardami. Oni popełniają w każdej chwili przemoc. Ale z najwyższego standardu tam praktycznie nie ma przemocy. I rzeczy, które zdają się być przemocą, jeśli są właściwie wypełniane, tak jak pod nadzorem wysokiego sędziego będzie wypełniana egzekucja. To nie jest przemoc. Wysoki sędzia nie jest przeznaczony, aby popełniać przemoc. To jest sprawiedliwość. Podobnie kiedy pod nadzorem najwyższej sprawiedliwości Kryszny cokolwiek jest spełniane, chociaż to wydaje się przemocą, to nie jest przemoc, to jest sprawiedliwość. To powinno się zrozumieć. Dalej, Vishnu Jana. 22. Tak jak osoba nakłada nowe ubrania, porzucając stare, podobnie dusza przyjmuje nowe materialne ciała, porzucając stare i bezużyteczne znaczenie. Prabhupada. W inny sposób, na różne sposoby, Kryszna próbuje pouczyć nas o konstytucjonalnej pozycji duszy. Tak. Vishnu Jana. Zmiana ciała przez atomową, indywidualną duszę jest przyjmowanym faktem. Nawet niektórzy współcześni naukowcy, którzy nie wierzą w istnienie duszy, ale w tym samym czasie nie mogą objaśnić źródła energii w sercu. Oni muszą przyjąć stałe zmiany ciała, które pojawiają się od dzieciństwa, później do wieku chłopięcego, od wieku chłopięcego do młodości i znowu od młodości do starości. Ze starego wieku zmiany są przenoszone na inne ciało. To już było objaśnione w poprzednich wersetach. Przechodzenie atomowej indywidualnej duszy do innego ciała jest również możliwe dzięki łasce duszy najwyższej. Dusza najwyższa spełnia pragnienie duszy, jak jeden przyjaciel spełnia pragnienia innego. Wedy, takie jak Mundaka Upanishad, jak również Śvetashvatara Upanishad, Śvetashvatara Vishnujana, potwierdzają tą koncepcję dwóch rodzajów dusz przez porównywanie ich do dwóch przyjacielskich ptaków siedzących na tym samym drzewie. Jeden z ptaków, indywidualna atomowa dusza, je owoc drzewa, a inny ptak jedynie ogląda swojego przyjaciela. Te dwa ptaki, chociaż są takiej samej jakości, jeden jest zauroczony owocami materialnego drzewa, gdzie inny jedynie jest świadkiem jego czynności. Krishna jest ptakiem obserwującym i Arjuna jest jedzącym ptakiem. Chociaż są przyjaciółmi, jeden jest panem, a jeden jest sługą. To jest wieczny związek. To jest potwierdzone w literaturze wedyjskiej, jak Śvetashvatara Upanishad, Mundaka Upanishad. System jest taki, że cokolwiek jest wymienione w Wedach, to jest autorytatywnie przyjmowane. To jest zrozumienie wedyjskie. Jeśli jest jakiś dowód w Wedach, tak jak w prawie sądowym, jeśli jest jakiś dział w książce prawniczej, wtedy prawnicy, sędzia przyjmuje to. To jest w ten sposób. Podobnie wiedza. Weda znaczy wiedza. Doskonała wiedza tam jest. Dlatego jeśli dowód jest w stwierdzeniach Ved, to jest dowód. Shabda Praman. Są trzy rodzaje dowodów. Pratyaksha, bezpośrednia percepcja zmysłowa i Shabda Brahmana, dowód ze stwierdzeń wedyjskich i Anumana, Aiticha, historyczne czy hipotetyczne. Spośród wszystkich dowodów, dowód, który jest nazywany uzyskany ze stwierdzeń wedyjskich, jest przyjmowany za najbardziej autorytatywny. Dlatego Mundaka Upanishad i Śvetashvatara Upanishad, one są Wedami. Tam jest stwierdzenie, że dwa ptaki siedzą na tym samym drzewie. Drzewo jest porównywane. Połóż do kuchni, bo... To jest... Drzewo, ciało jest porównane do drzewa. I dwa ptaki. Dusza najwyższa, Krishna i żywa istota. Indywidualna dusza. One siedzą razem. I jeden je owoc drzewa, a inny jest jedynie świadkiem. Taka jest nasza sytuacja. Inny przyjacielski ptak, Krishna, czy dusza najwyższa, daje nam możliwość działania w tym ciele tak jak chcę. On daje nam możliwość. Kshetragya. Jestem właścicielem tego ciała. Dostałem pozwolenie używać to ciało tak jak chcę. I możliwość jest dana przez duszę najwyższą. Więc jeśli chcę, mogę użyć to ciało dla wyższego stopnia życia. Krishna daje nam wszelkie możliwości. A jeśli chcę, mogę użyć to ciała dla niższego stopnia życia. Krishna da nam wszelkie możliwości. On jest zawsze przyjacielski. I on daje nam również przyjacielską radę, że nie działaj niezależnie. Jedynie działaj w świadomości Kryszny pod moim poleceniem. Wtedy będziesz szczęśliwy. To jest jego prawdziwa instrukcja. Ale żywa istota nie dba o instrukcję duszy najwyższej. Ona chciała działać niezależnie i musi cierpieć tego konsekwencje. To jest stwierdzone w Bhagavad Gita w 4 rozdziale. Jagya znaczy Vishnu czy Krishna. Cokolwiek robisz, czy nie cokolwiek robisz, ty musisz działać jedynie dla Kryszny. Cokolwiek robisz, nieważne, cokolwiek robisz, ale ty musisz działać dla Kryszny. Inaczej, karma bandana będzie związany przez reakcję. Ten sam przykład. Tak osoba działająca dla korzyści jakiegoś wyższego autorytetu, rządu. Osobiście nie ma żadnej odpowiedzialności, ponieważ działa dla korzyści najwyższego autorytetu. Tak jak zarządzający czy agent. Tak jak my wyznaczyliśmy tą jakąś zgodę. Ten pan Brown, on działał jako pośrednik dla korzyści pana. Dlatego on nie ma odpowiedzialności. On działa dla korzyści pana, czy w świadomości takiej tego pana. On próbuje tak zabezpieczyć interes tego pana, tak dalece jak to możliwe. Ale jeśli jest tam jakiś błąd, pan będzie cierpiał, czy będzie miał zysk. Ale on nie ma nic wspólnego z tym. Podobnie, jeśli działamy w świadomości Kryszny, jeśli tam jest coś złego, ponieważ my możemy działać na dwa sposoby, źle czy właściwie, to wszystko. Jeśli działamy właściwie, to jest dobrze. A jeśli nie działamy właściwie, źle to robimy. I mimo to jest właściwe, ponieważ przyczyną jest najwyższy. Robimy to na korzyść najwyższego. Najlepszym, najbezpiecznym sposobem działania jest działanie w świadomości Kryszny, czy pod poleceniem Kryszny. Jeśli ktoś mówi, gdzie jest Kryszna? Nie, Kryszna jest. Tak jak Bhagavad Gita jest. I objaśnienie Bhagavad Gita przez reprezentantów Kryszny istnieje. Więc Kryszna, będąc absolutnym, jego reprezentant, jego słowa, nie różnią się od niego. Nie powinniśmy myśleć, że Kryszna nie jest w mojej obecności. Wkrótce jak Bhagavad Gita jest i wkrótce jak rozumiemy Bhagavad Gita taką, jaką ona jest, to znaczy my słuchamy bezpośrednio Kryszny. Jeśli działamy zgodnie z instrukcjami Kryszny, tak jak Arjuna robił, wtedy tam nie ma reakcji. Jesteśmy wolni. Czytaj dalej, Vishnu Jana. Chociaż są przyjaciółmi, jeden jest panem, a drugi jest sługą. Ten przyjaciel daje nam możliwość. Krishna jest zawsze naszym przyjacielem, naturalnym przyjacielem. Jest to stwierdzone w Bhagavad Gita. Suhridam znaczy suhrit. Są różne rodzaje przyjaciół, ale tutaj, w sanskrycie, dla różnych rodzajów przyjaciół są różne imiona. Tak jak jeden przyjaciel jest nazywany Pandu. Jeden jest nazywany Mitra. Jeden przyjaciel jest nazywany Suhrit. Są różnice. Dlatego są różne słowa. Tak jak w angielskim języku, tam jest jedynie jedno słowo na przyjaciel. Ale w sanskrycie, ponieważ to jest doskonały język, przyjaciel, jaki rodzaj przyjaciela? Krishna mówi, że jestem Suhridam Sarvabhutanam. Suhrid znaczy, on jest takim przyjacielem. Tak jak ty masz przyjaciela. Szczerze on chce, że jak ty będziesz szczęśliwy. Tak jak twoja matka. Matka jest również przyjacielem. Czy żona, oddana żona. Ona jest również przyjacielem. Matka, żona, czy jakikolwiek taki krewny, czy ojciec. Czy jest tak wiele osób w naszych zwykłych związkach? Dlatego oni naprawdę chcą, że mój ten przyjaciel, żeby był szczęśliwy. To jest prawdziwy przyjaciel, Suhrid. I Mitra? Społeczna przyjaźń. Bandu? Oficjalna przyjaźń. Ale Suhrid znaczy ktoś, kto naprawdę pragnie dobra dla swojego przyjaciela. Szczery przyjaciel, który ty opisałeś w angielskim. Dlatego Krishna jest Suhrid. On zawsze oczekuje mojego dobra. Jak ja będzie mi dobrze. Dlatego on zachęca mnie. Proszę, podporządkuj się mi. Tak jak ojciec mówi, mój drogi chłopcze, dlaczego działasz niezależnie? Głupio cierpisz. Po prostu podporządkuj się mi. Dam tobie ochronę. Podobnie Krishna jest takim przyjacielem. On zawsze prosi. On idzie ze mną do jakiegokolwiek rodzaju ciała. Nawet jeśli otrzymam ciało psa, Krishna również tam jest ze mną. To jest stwierdzone w Bhagavad Gita. Ishvara, Najwyższy Pan, przebywa w sercu każdej żywej istoty. Każda żywa istota znaczy, on pozostaje nawet u kotów, u psów, u świń, jakimkolwiek niskim rodzaju zwierzęcia. On nie waha się, ponieważ on nie żyje z nim. On żyje na Vaikuntach. Ale jest tak przyjacielski, że gdziekolwiek jego przyjaciel idzie, on również idzie z nim. On jest jako Paramatma, on spełnia przyjacielskie czynności. On wysyła swojego bona fide sługę jako mistrza duchowego. On przybywa jako inkarnacja. On przychodzi jako wielbiciel, Pan Chaitanya. On pomaga nam na tak wiele sposobów. Ale jesteśmy takimi głupcami, że nie przyjmujemy go. Widzicie? On jest taki. Nikt nie może być lepszym przyjacielem od Kryszny. Ale jesteśmy tak bardzo nieszczęśliwi, tak bardzo zauroczeni zewnętrzną energią, że my nie przyjmujemy Kryszny jako przyjaciela. Przyjmujemy tak wiele innych rzeczy jako przyjaciół. Dalej, Vishnujana. Zapomnienie o tym związku przez atomową duszę jest przyczyną, że ktoś zmienia swoją pozycję z jednego drzewa na inne, czy z jednego ciała na inne, teraz tutaj. On daje kłopot przyjacielowi. Ja daję dla mojego szczerego przyjaciela Kryszny jedynie kłopot. Tak ptak leci z jednego drzewa na drugie. Przyjacielski ptak również tam jest. On nie ma nic wspólnego z tym. On nie ma interesu, aby być tam, ponieważ on nie je niczego z drzewa. On ma nic z tym wspólnego. Ale ponieważ jego przyjaciel tam jest, on tam również idzie. My zmieniamy nasze ciało jak ptak, zmieniając z jednego drzewa na inne. Ale Krishna, najwyższy ptak, również udaje się ze mną. Dalej. Vishnujana. Jiva, dusza, smaga się bardzo ciężko na drzewie materialnego ciała. Wkrótce jak zgodzi się przyjąć innego ptaka, Prabhupada to wszystko, Vishnujana, jako najwyższy mistrza duchowego. Wtedy tutaj jest rozwiązanie. On jedynie podejmuje niepotrzebnie kłopot. Krishna mówi, że ja dostarczę tobie wszystkiego. Tam nie ma potrzeby udawania się tutaj czy tam. Nie. Ale ja nie przyjmuję tego. Ktoś, kto to rozumie, jak Krishna mi pomoże, jak on jest moim najbardziej dobrze życzącym przyjacielem, natychmiast możemy zatrzymać wszystkie te problemy życia i wrócić z powrotem do domu, do Boga, do domu Vishnujana. Ale wkrótce, jak on zgodzi się przyjąć innego ptaka jako najwyższego duchowego mistrza, jak Arjuna zgodził się zrobić przez dobrowolne podporządkowanie się Krysznie do jego instrukcji, podporządkowany ptak natychmiast uwalnia się od wszystkich, od całej rozpaczy. Tak, jak Arjuna przyjął. Arjuna rozmawiał z Kryszną jako przyjaciel, ale on przyjął. Chociaż on jest przyjacielem, on przyjął jego za mistrza duchowego. Znaczące jest, że wkrótce jak przyjmiesz kogoś za mistrza duchowego, ty nie możesz argumentować, musisz przyjąć. Ty musisz przyjmować. Dlatego wybranie mistrza duchowego musi być bardzo dokładne. Ty nie możesz przyjąć kogokolwiek za mistrza duchowego. Ty musisz być bardzo zadowolony, że tutaj jest osoba, która może rozwiązać problemy mojego życia. Tak jak myślał Arjuna. On otwarcie powiedział, że problemy, które pojawiły się przede mną, ja wiem, poza tobą nikt nie może tego rozwiązać. To jest sposób przyjmowania mistrza duchowego. Kiedy ktoś jest w pełni przekonany, że tutaj jest osoba, która może faktycznie rozwiązać problemy mojego życia, wtedy ktoś powinien przyjąć mistrza duchowego. Haribhakta Vilasa jest taki proces, że ktoś powinien przyjąć mistrza duchowego po przebywaniu z nim przez jakiś czas. Podobnie mistrz duchowy również powinien przyjąć kogoś jako ucznia po przebywaniu z nim przez jakiś czas. Czy on jest odpowiedni, czy nie? To jest proces. Dalej, Vishnujana. 23. Duszy nigdy nie można pociąć na kawałki żadną bronią, ani nie można spalić ogniem, ani zamoczyć wodą, ani wysuszyć wiatrem. Znaczenie. Taka jest różnica, że dusza jest duchowa. Przyjmij cokolwiek w tym materialnym świecie, to może być spalone. To jest kwestia jedynie temperatury. Nawet metal będzie spalany. Jakikolwiek ciężka, twarda rzecz, kamień będzie spalany. Wszystko będzie spalone, ale tutaj jest powiedziane, że dusza nie może być spalona. Czy to znaczy, że to jest twardsze od metalu czy kamienia? Ale ona jest bardzo fragmentaryczna, nieznaczna, atomowa część. Ale nie może być spalona. Wszystkie te symptomy. Nie może być spalona, nie może być pocięta na kawałki. Tutaj teoria Mayavada zawodzi. Jeśli dusza nie może być pocięta na kawałki, wtedy jak dusza została uwikłana w Mayę? Oni dają przykład. Oczywiście, oni mówią, że to jest zakryte, to nie jest pocięte na kawałki, ale dusza jest oddzielona. Ja chciałem powiedzieć, stale oddzielną tożsamością, to będzie potwierdzone w 15 rozdziale. Sanatana znaczy wiecznie. wiecznie. Przykład, tak jak ogień i iskry ognia. Iskry ognia są integralnymi cząstkami ognia. Podobnie dusza, indywidualna dusza, jest integralną cząstką Najwyższego. Ale ta integralna cząstka, tą integralną cząstką jest wiecznie. Nie, że będąc zakrytą mają, ona została indywidualna. Nie, indywidualna wiecznie. Wiecznie indywidualna. Tak jak Bóg jest wiecznie indywidualny, tak każdy jeden z nas, żywych istot, jesteśmy wieczni. To nie jest tak, że przez Mayę my zostaliśmy oddzieleni, pocięci na kawałki, fragmenty. To jest jasno stwierdzone. To nie może być pocięte. Jeśli to nie jest pocięte, nie może być pocięte, wtedy jak ja zostałem fragmentem? Że ja nie jestem odciętym fragmentem, ja jestem wiecznym fragmentem. To jest potwierdzone w 15 rozdziale Sanatana, wiecznie. Próbujcie zrozumieć. Tak jak weźmiesz kartkę papieru, podrzesz na kawałki, to jest pocięte. Ale tutaj jest powiedziane, że dusza nie może być pocięta. Więc jak zostaliśmy fragmentarycznymi kawałkami, odmiennymi indywidualnościami? To znaczy, my jesteśmy wiecznie tacy. Jesteśmy wiecznie indywidualni. To nie jest tak, że przez wpływ Mai ty byłeś pocięty na kawałki. Nie, tutaj jest powiedziane, ty nie możesz być pocięty. A inna rzecz nie może być spalona. Jeśli studiujesz jeden werset w Bhagavad Gita, zrozumiesz tak wiele rzeczy. To nie może być spalone. Teraz, jeśli nie może być spalone, wtedy w ogniu również tam jest dusza. Materialiści mówią, że na planecie słonecznej jest niemożliwe, żeby przebywały żywe istoty. Nie. Ponieważ ona nie może być spalona. Niemożliwe, możliwe. Ta wiedza wedyjska, że planeta słoneczna jest planetą, tak jak inne planety, i ona jest ognista, i mieszkańcy są również mają ciała ogniste, więc dlaczego ktoś miałby być zdziwiony, że tam nie ma żywych istot? Dlaczego oni powinni odrzucać, że tam nie ma żywych istot? Oni odrzucają, że na Księżycu również nie ma żywych istot. Dlaczego? Dlaczego? Żywa istota może być wszędzie. Sarvaga. To znaczące słowo było użyte w Bhagavad Gita. Sarvaga. Znajdziecie to. Sarvaga znaczy, ona może udać się wszędzie. Ona może żyć również w ognie. I faktycznie widzimy, że w powietrzu są żywe istoty, w wodzie są żywe istoty, na ziemi są żywe istoty. Dlaczego nie w ogniu? W ziemi. Ogień jest jednym z elementów, jak powietrze, woda, ziemia. Jeśli w innych elementach jest możliwość dla żywych istot, dlaczego nie w tym jednym? Jaki jest powód? Jaki jest argument? I literatura wedyjska podaje nam informację, że w ogniu również są zarazki. Tak jak w wodzie są zarazki, w ziemi są zarazki czy bakterie, w powietrzu są zarazki, bakterie, żywe istoty. Podobnie w ogniu również są. I tutaj jest powiedziane, że ona nie może być spalona. Nawet jeśli tam jest ogień, tam nie ma możliwości spalenia. Dlaczego nie w ogniu? Do tego potrzebny jest tylko inny rodzaj ciała, to wszystko. Tak jak ryba ma inny rodzaj ciała. Ona żyje bardzo wygodnie w wodzie. Ty otrzymujesz inny rodzaj ciała. Ty żyjesz na ziemi bardzo wygodnie. Ty nie możesz żyć w wodzie. Ryba nie może żyć na ziemi. Podobnie na planecie ognia, tak jak słońcu, tam muszą być żywe istoty. One muszą tam być. Nie możesz powiedzieć przez jakikolwiek powód, że tam nie ma żywych istot. Jak możesz powiedzieć, jeśli to jest prawda, że żywe istoty nie mogą być palone? Czy tak nie? Prób zrozumieć. Vishnujana 24. Ta indywidualna dusza jest niezniszczalna. Niezniszczalna znowu. Ta indywidualna dusza jest niezniszczalna i nierozpuszczalna. Niezniszczalna znowu. Teoria Mayavadi, że to zostało rozbite na części przez Mayę. Nie, niezniszczalne. To znaczy wiecznie jesteśmy indywidualni, oddzieleni tacy, tak jak my siedzimy, wszyscy indywidualni. To jest nasza wieczna pozycja. Krishna potwierdza to. Arjuna, ty, ja i wszystkie te osoby, które zgromadziły się tutaj, one są wszystkie indywidualnościami. One istniały w przyszłości i będą kontynuować istnienie w przyszłości. To jest potwierdzona prawda, że każda żywa istota jest indywidualna. I Krishna jest również indywidualny. I to jest również stwierdzone w Wedach. On jest głównym ze wszystkich tych indywidualnych żywych istot. Taka jest różnica. On jest głównym. Tak jak wy przyjęliście mnie za główną osobę w waszej grupie. Ale to nie znaczy, że pod każdym względem my wszyscy jesteśmy jedni. Ty masz te same uczucia, ja mam te same uczucia. Ty wybrałeś mnie, ja mam jakąś niezwykłą kwalifikację, ja kontroluję was. Podobnie Krishna ma niezwykłą cechę, dzięki której on może kontrolować całą sytuację. Inaczej on jest tak indywidualny, jak my jesteśmy, to wszystko. Najwyższy kontroler, my używamy tego słowa, to wszystko. Tak jak my siedzimy twarzą w twarz, Krishna jest podobny. Ty możesz mieć tą możliwość. Tak jak Arjuna miał tą możliwość. Podobnie ty będziesz miał tą możliwość. Ty musisz przyjąć tą możliwość. Ty będziesz widział Krishnę twarzą w twarz, rozmawiał z Nim tak twarzą w twarz, bawił się z Nim twarzą w twarz. To jest tak wspaniałe. Świadomość Krishny. Tak? Vishnujana. Jest ona nieśmiertelna, wszechprzenikająca, niezmienna, niewzruszona i wiecznie ta sama. Niezniszczalna, wszech to jest. Nieśmiertelny. Więc dlaczego teraz nie jestem nieśmiertelny? To jest mój chory stan. Ludzie powinni przyjąć to w ten sposób. Tutaj jest stwierdzone, że żywa istota jest nieśmiertelna. Ale moja obecna sytuacja nie jest nieśmiertelna. Jestem tymczasowy. Dlaczego miałbym być w tym tymczasowym, takim okropnym stanie? Jestem nieśmiertelny. Oni są takimi draniami, głupcami. Nie poszukują, jak on może być nieśmiertelny. Oni próbują tylko namasić to ciało. To wszystko. Nieśmiertelne ciało przez naoliwienie, namaszczenie. Widzisz? To nie jest możliwe. To jest ich głupota. Oni próbują sprawić, żeby to ciało przez tak zwaną naukę było nieśmiertelne. To nigdy nie będzie możliwe. Twoja nieśmiertelna pozycja jest, że jesteś duszą. Musisz przenieść siebie do zdrowego stanu. Nie tej chorej sytuacji. To jest choroba. Moje narodziny i śmierć są chorobą. Ty musisz wyleczyć tę chorobę. To jest twój problem, prawdziwy problem. Ale oni nie są poważni odnośnie rozwiązania prawdziwego problemu narodzin i śmierci. Oni myślą, tak długo jak żyję, pozwól mi cieszyć się zmysłami tak dalece jak to możliwe i pozwól mi się cieszyć. To wszystko. To jest ich filozofia. Dziecinna filozofia. Tak jak dziecko nie patrzy na swoją przyszłość. On jedynie się bawi. On widzi, że ta zabawa sprawi, że będę szczęśliwy. Podobnie ci dranie, oni jedynie cieszą się zmysłami, zapominając o swoim przyszłym życiu. To jest drańska cywilizacja. To nie jest dobra cywilizacja. Widzisz? Dziecięca cywilizacja. Jakkolwiek mogą być dumni ze swojego postępu wiedzy, to jest dziecinna cywilizacja, ponieważ nie mają przyszłości. Nieśmiertelne. Jak ja będę nieśmiertelny? Oni nie myślą o tym. Widzisz? To jedno słowo może dać tak wiele tomów myśli dla prawdziwego filozofa, prawdziwego myśliciela. Tutaj jest stwierdzone, że żywa istota jest nieśmiertelna. A gdzie jest ta nieśmiertelność tej żywej istoty? Dlaczego tak nie jest? To jest problem. Vishnujana. Jest powiedziane, że dusza jest niewidzialna, niepojęta. Tak, niewidzialna. To jest prawda. Jestem duszą, ty jesteś duszą, ale ja nie mogę widzieć tymi oczami. Ja widzę twoje ciało. Tak jak ja widzę mojego syna, czy męża, czy brata. A wkrótce, jak mój syn, czy mąż, czy syn, czy ktokolwiek umrze, o, mój syn odszedł. Gdzie twój syn odszedł? On leży tutaj. Dlaczego mówisz odszedł? Nie, on odszedł. On odszedł. Więc kim jest ten syn? Czy widziałeś go kiedyś? To jest problem. On nigdy nie widział swojego syna czy męża. On widział to ciało jako męża, czy syna, czy ojca. Dlatego niewidzialnie. Ty nie możesz zobaczyć nawet małej cząstki duszy, która jest duchowa. Ty chcesz zobaczyć Boga natychmiast, nie przygotowując swoich oczu. Tylko zobacz, oni chcą zobaczyć Boga. Oni nie mogą nawet widzieć małej cząstki Boga, duszy. I oni chcą zobaczyć natychmiast Boga? Tak, ktoś może zobaczyć Boga, ale nie natychmiast. Musisz przygotować swoje oczy. Zobaczysz Boga, zobaczysz duszę, wszystko. Wszystko będzie widoczne. W chwili obecnej to jest niewidzialne, ponieważ mamy materialne oczy. Materialnymi oczyma nie możemy widzieć czegokolwiek duchowego. Jest to zablokowane. Dalej, Vishnujana. Wiedząc o tym, nie powinieneś rozpaczać nad ciałem, ponieważ my nie możemy widzieć. Tak, ten sam przykład. Osoba jest martwa, jego krewni płaczą. On mówi, on odszedł. I nadal on widzi, ciało tam jest. To znaczy, on nigdy nie studiował, kim jest jego krewny. Wtedy co najmniej on musi wiedzieć po śmierci, że ciało nie jest moim krewnym. Coś innego poza tym ciałem. Vishnujana, znaczenie. Jak opisane powyżej, wielkość duszy jest taka, że nasze materialne obliczenia nie mogą nie mogą stwierdzić tego nawet za pomocą najbardziej potężnego mikroskopu. Dlatego jest niewidoczna. Co do istnienia duszy, nikt nie może za pomocą eksperymentów to stwierdzić. Jedynie można to stwierdzić za pomocą dowodów śruti czy wiedzy wedyjskiej. Tak. Teraz tutaj Krishna mówi, że nie dbaj o to ciało, tam jest dusza. To jest śruti. Śruti znaczy, ty słuchasz od Kryszny, wtedy zrozumiesz. Inaczej nie ma możliwości zrozumienia. Ten sam przykład, jak wiele razy mówiłem, że kim jest twój ojciec, to możesz zrozumieć jedynie słuchając swojej matki, to wszystko. Matka mówi, on jest twoim ojcem. Jaki jest dowód? Słuchając matki, to wszystko. Podobnie, cokolwiek duchowego, duchowej tożsamości, o Bogu, o Królestwie Boga, ty musisz dowiedzieć się jedynie słuchając od autorytetów. Nie ma innego procesu. Nie ma innego drugorzędnego procesu. Tylko my musimy słuchać. Ten sam przykład. Kim jest twój ojciec? Ty musisz jedynie wierzyć twojej matce. Nawet, oczywiście, nie oczekuje się, że ona da fałszywą informację. Rozumiejąc, że matka jest wspaniała, ona da mi. To jest jedyny sposób. Ty musisz wierzyć swojej matce i to wszystko. Podobnie, jeśli chcesz zrozumieć cokolwiek duchowego, musisz przyjąć informację, słuchając od takich autorytetów jak Krishna czy jego reprezentant. I tam nie ma innej alternatywy. Inna alternatywa to zawsze pozostanie niewidzialne, niezrozumiałe i tak wiele rzeczy negatywne, tak? Vishnujana. My musimy przyjąć tą prawdę, ponieważ tam nie ma innego źródła do zrozumienia egzystencji duszy. Chociaż to jest faktem przez percepcję. Jest wiele rzeczy, które musimy przyjąć na podstawie wyższego autorytetu. Nikt nie może odrzucić istnienia swojego ojca na bazie autorytetu swojej matki. Nie ma innego źródła zrozumienia. Teraz każdy wie, że kiedy się narodziłem, tam musi być ktoś moim ojcem. Taka jest konkluzja. I teraz kim jest mój ojciec? To jest dowód przyjęty od matki. Podobnie, nikt nie może odrzucić istnienia Boga, ponieważ wszystko ma Ojca, Stworzyciela. Dlatego to całe stworzenie musi być Stworzyciel w tym całym stworzeniu. Teraz jak możemy widzieć Ojca? Poprzez Matkę Wedy. To wszystko. Tak jak rozumiemy naszego Ojca poprzez Matkę, podobnie poprzez Matkę, wiedzę wedyjską, możesz zrozumieć, kim jest Bóg. Dalej. Vishnujana, podobnie, tam nie ma innego źródła zrozumienia duszy za wyjątkiem studiowania Wed. Innymi słowy, dusza jest niepojęta dla ludzkiego i doświadczalnej wiedzy. Dusza jest świadoma i świadomością. To również jest stwierdzenie Wed. I musimy przyjąć to. Nie jak cielesne zmiany. To nie jest tak. Jak ciało ma zmiany, dusza nie ma zmian. Takich zmian. Jak wiecznie jest niezmienna, ona zostaje atomowa zawsze w porównaniu do nieskończenie wielkiej duszy najwyższej. Tak. Niezmienna znaczy, teoria Mayavadi jest, że teraz ja jestem takim nieskończenie mały, ja stanę się nieskończenie wielki. To jest złe. Jak ty możesz? Wiecznie. Wiecznie jesteś nieskończenie mały. Ty jesteś wiecznie, pozostaniesz nieskończenie mały. Ty nie możesz być równy Bogu, nieskończenie wielki. To nie jest możliwe. Ty musisz pozostać taki podporządkowany, jako podporządkowany, Vishnujana. Dusza najwyższa jest nieskończenie wielka i atomowa dusza jest nieskończenie mała. Dlatego nieskończenie mała dusza, będąc niezmienna, nie może nigdy zostać równa nieskończenie wielkiej duszy. Tak, To jest zdrowy rozsądek, argument. Jak to może być? Jeśli to jest równe nieskończenie wielkiemu, jak on został nieskończenie mały? Oni nie mogą odpowiedzieć. Impersonaliści nie mogą odpowiedzieć, jak on został nieskończenie mały. Oni jedynie odpowiadają, ty jest Maja. Wtedy Maja jest większa od nieskończenie wielkiego. Wtedy Maja stała się większa od nieskończenie wielkiego. Więc Bóg już więcej nie jest nieskończenie wielki, ponieważ Maja zakryła najwyższego. Jak on jest nieskończenie wielki? On został się nieskończenie mały. Zdrowy rozsądek jest, że nieskończenie mały Brahman jest zakryty przez Mają. Nie nieskończenie wielki. Dlatego dualizm. Nieskończenie mały i nieskończenie wielka, żywa istota. Krishna jest nieskończenie wielki i zwykłe żywe istoty są nieskończenie małe. Tam jakiś dzwonek dzwonek samochodu, który rozwozi lody. Prabhupada pyta, co to jest? Vishnujana, to jest ten ciężarówka z lodami. O, lody. Śmiech. Ty chcesz wziąć lody? Nie. Oni tak jeżdżą po ulicy. Zachęcają? To mala Krishna, tak. Nie bierzcie tych lodów. To jest Maja. Chodź, chodź, ciesz się mną, chodź, chodź, ciesz się mną. A jak zaczniesz się cieszyć, zostajesz złapany. To wszystko, tak jak haczyk na rybę. Oni rzucają haczyk i zapraszają rybę. Chodź, chodź, ciesz się mną. Chodź, chodź, ciesz się mną. A wkrótce jak hop i skończona ryba. I skończone. Wtedy. Gdzie ty teraz pójdziesz? Chodź do mojej walizki. Tak, do mojej torby. Ja usmażę cię wspaniale. Widzisz? To wszystko jest objaśnione w Śrimad Bhagavatam. Ryba traci swoje życie przez jedzenie, przez język. Ona nie może powstrzymać się od takich wskazówek swojego języka, dlatego traci swoje życie. Widzisz? Podobnie zwierzęta, jeleń w dżungli. Myśliwi, oni grają bardzo wspaniale na flecie i wszystkie te jelenie zgromadzają się słuchać, jak to jest wspaniałe. I później one są łapane w pułapkę i tracą swoje życie. To znaczy słuchanie. Smakowanie, słuchanie. A słoń jest chwytany przez seksualne. Czy wiecie, jak słoń jest łapany? Tak. Słonica jest szkolona, żeby szła do słonia i słoń idzie za nią. I słoń wpada do wielkiego dołu. Później on tam pozostaje przez jakiś czas. Później jest tak związywany i zabierany. W ten sposób są różne przykłady smysłów. Jak to się nazywa? Ten czarny. Jak się nazywa? Brahmara? Angielski? Ta czarna mucha. Czmiel? To może być. Mucha końska. Ona jest łapana przez wąchanie kwiatu lotosu, na kwiecie lotosu i traci swoje życie. Przez różne zadowalanie zmysłów, różne rodzaje zwierząt tracą swoje życie. A my wszystkie nasze zmysły mamy aktywne. Dlatego gdzie my jesteśmy? Te przykłady są dla królestwa zwierzęcego, u których jedynie jeden zmysł jest aktywny. Ale nasze wszystkie zmysły są aktywne. Wtedy jaka jest nasza pozycja? Widzisz? Ten przykład jest podany w Bhagavata. Mężczyzna ma 6 żon i on wszedł do domu i wszystkie żony chwyciły go. Chodź do mojego pokoju. Widzisz? Jedna chwyciła jedną rękę, inna inną rękę, jedna jedną nogę, druga inną nogę. I on jest, gdzie ja pójdę? Widzisz? To jest nasza pozycja, ludzka istota. Kiedykolwiek one powinny kontrolować zmysły, zamiast kontrolować zmysły, one zostają sługami zmysłów, tracą swoje życie, tą wielką możliwość ludzkiego życia. Tak? Vishnujana. Ludzie są zainteresowani postępem, udaniem się na wyższe planety. Oni dłużej, już więcej nie mają możliwości i mają większą możliwość, aby zostać złapanymi. Nie, każdy w tym świecie materialnym, oni są złapani przez radość zmysłową, czy to na wyższych planetach, czy na niższych planetach. Te w królestwie zwierząt jest taki impet zmysłowy i również u ludzkich istot. Czym jest ta ludzka istota? My jesteśmy cywilizowanymi istotami. Co my robimy? Tą samą rzecz. Jemy, śpimy, łączeni w pary. Ta sama rzecz, jak pies robi. Gdziekolwiek w tym świecie materialnym, czy to na wyższych planetach, czy na niższych planetach, ta zadowalanie zmysłów jest dominujące. Jedynie w świecie duchowym tam nie ma zadowolenia zmysłów. Tam jest jedynie wysiłek, aby zadowolić Krysznę. Tutaj każdy próbuje zadowolić swoje zmysły. Takie jest prawo materialnego świata. To jest życie materialne. Tak długo, jak próbuje zadowolić swoje zmysły, to jest twoje materialne życie. A wkrótce, jak zwrócisz swoją jaźń do zadowolenia zmysłów Kryszny, to jest twoje duchowe życie. To jest bardzo prosta rzecz. Zamiast zadowalać, to jest bhakti. Masz zmysły, musisz zadowalać je. Zmysły. Ze zmysłami ty musisz zadowalać. Albo ty zadowalasz siebie, ale ty nie wiesz. Uwarunkowana dusza nie wie, że zadowalając zmysły Kryszny, jego zmysły będą automatycznie zadowolone. Ten sam przykład. Tak jak lejąc wodę na korzeń, czy te palce, integralne cząstki mojego ciała, dając pożywienie tutaj, do żołądka, automatycznie palce będą zadowolone. Ten sekret zgubiliśmy. My myślimy, że będziemy szczęśliwi, próbując zadowalać nasze zmysły. Świadomość Kryszny znaczy, nie próbuj zadowalać swoje zmysły. Próbuj zadowalać zmysły Kryszny. Automatycznie twoje zmysły będą zadowolone. To jest sekret świadomości Kryszny. Przeciwna grupa, oni myślą, że no dlaczego ja mam zadowalać? Dlaczego mam pracować dla Kryszny cały dzień i noc? Pozwól mi próbować dla karmi. Tak pracujecie cały dzień i noc dla Kryszny. Oni myślą, jakimi głupcami są. My jesteśmy bardzo inteligentni. My pracujemy dla naszego własnego zadowalenia zmysłów cały dzień i noc. Dlaczego oni pracują dla Kryszny? Taka jest różnica pomiędzy materialistami i spirytualistami. Wysiłek spirytualisty jest pracować cały dzień i noc, mocno, bez żadnej szkody, jedynie dla Kryszny. To jest duchowe życie. Materialista znaczy ten sam wysiłek. Zawsze próbuje zadowolić swoje osobiste zmysły. Taka jest różnica. Materialistyczny i duchowy. Ruch świadomości Kryszny oznacza, że my musimy wyszkolić nasze zmysły, aby zadowolić Krysznę, to wszystko. Tak wiele winnych, poprzednich, wielu, wielu tysiącach i milionach żyć, my jedynie próbowaliśmy zadowalać nasze zmysły, osobiste zmysły. Pozwól w tym życiu zadedykować dla zadowolenia zmysłów Kryszny. To jest świadomość Kryszny. Jedno życie. My mieliśmy wiele żyć, my próbowaliśmy zadowolić nasze osobiste zmysły. Pozwól w tym życiu, co najmniej w jednym życiu, pozwól mi spróbować, co się stanie. Nie będziemy straceńcami. Nawet jeśli czujemy niewygodę przez niezadowalanie naszych zmysłów, nie jesteśmy straceńcami tymi, co tracimy. Próbuj jedynie zadowolić zmysły Kryszny. Wtedy to będzie właściwe. Tutaj zatrzymamy, która jest godzina? 7. Prabhupada w porządku. Intonujcie Hare Krishna Madhava Dvisha Prabhupada. My czytaliśmy w 6 rozdziale Bhagavad Gita teraz. I czy ja powinienem czekać, aż ty dojdziesz do rozdziału, żebym zadał tobie pytanie odnoszące się do tego rozdziału? Jak chcesz, Madhudvisha? Jest to wymienione dhyana i Raja Yoga w tym rozdziale. Czy możesz objaśnić znaczenie tych dwóch jog? Dhyana. D-H-J-A-N-A. Dhyana. Dhyana Yoga. Medytacja. To jest medytacja. I czy Raja Yoga jest tym samym? Tak. Obydwie są procesami medytacyjnymi. Virabhadra. Powiedziałeś w swoim wykładzie, że każdy... Ja myślę, co ty powiedziałeś, że każdy w świecie materialnym jest w Maji. Ale ty nie możesz być w Maji. A co ty myślisz, Virabhadra? Co ty myślisz? Ty jesteś duchowy. Ty nie możesz być w Maji. Jak to działa? A jak myślisz, że nie jestem w Maji? Ponieważ jesteś czystym wielbicielem. Widzisz Krysznę w każdym. Tak. Więc czysty wielbiciel nie jest w Maji. Czy zgadzasz się z tym? No tak. Czy będziesz czystym wielbicielką? Ja? Tak. A ja nie jestem czystą wielbicielką, ale ty będziesz, próbujesz być. Ja próbuję być. To w porządku, to w porządku, to w porządku. Wielbiciel. W Bhagavad Gita jest powiedziane, że my jesteśmy duszą. Ja jestem duszą, jedną dziesięciotysięczną częścią czułka włosa. My jesteśmy bardzo mali. Jedna dziesięciotysięczna część czubka włosa. Skoro jesteśmy niezmienni, czy Kryszna zmienia swoją wielkość, aby być tej samej wielkości, jak my jesteśmy? Żebyśmy mogli z Nim towarzyszyć, kiedy wrócimy do świata duchowego? Tak. Govinda Das. Prabhupada, czy jest to prawdą, że Ty raz powiedziałeś o duszy najwyższej, że jest wielkości kciuka? Gdzie jest ta informacja czy autorytet, że on jest wielkości kciuka ludzkiej istoty? Tak, Śrimati. Chaitanya Charitamrita, Ty napisałeś, że Krishna nie ma ramion czy nóg, takie jak my mamy. Jego duchowe ciało i inne są takie same. Duchowe ciało. On ma duchowe ramiona, duchowe nogi. Nigdy nie powiedziałem, że nie ma ramion i nóg. Śrimati, jest powiedziane, że on nie ma ramion i nóg, tak jak my znamy, takich ramion, jak my je znamy. Tak, to stwierdzenie jest Weda. Najwyższy Pan nie ma nóg i rąk, ale nadal on przyjmuje, cokolwiek mu ofiarujemy. Teraz my przyjmujemy, my ofiarowujemy tutaj pożywienie Krysznie. To jest potwierdzone, że on przyjmuje. Teraz on jest. My nie wiemy, jak daleko on przebywa na Vaikuntha Loka. Tam nie ma takiej zmierzenia tej odległości. Wtedy jak on to przyjmuje? To jest powiedziane, że Yavana, on przyjmuje nasze ofiarowanie. On musi przyjmować swoimi rękoma. Dlatego on może wydłużyć swoje rękę tak wiele milionów i trylionów mil. Dlatego, kiedy jest powiedziane, że on nie ma rąk, to znaczy, że on nie ma rąk podobnych nam, ograniczonych. Ale to nie znaczy, że on nie ma ręki. On ma rękę nieograniczoną. Nieograniczenie on może ją wydłużyć. Tego nie możemy pojąć. Ponieważ mamy tą rękę wielkości trzech stóp. Krishna musi mieć co najmniej czterech stóp, to wszystko. To jest filozofia żaby. Tylko wyobrażają sobie. O, Krishna może być bardzo wielki. Dlatego my mamy tą wielkość trzech stóp. Krishna, pozwólmy jemu mieć sześć stóp, to wszystko. Ale nie możemy wyobrazić sobie, jak długą on ma rękę. Dlatego jego ręka nie może być porównana do tej materialnej ręki. On nie ma materialnej ręki. To jest wersja Ved. Ale on ma rękę. Tego nie może zmierzyć. Tak Arjuna nie mógł zmierzyć, kiedy Krishna pokazał formę kosmiczną. Dlatego Krishna mówi, ponieważ przemieszczam się pomiędzy nimi jako zwykła ludzka istota, oni myślą, że jestem jednym z nich. Oni nie znają mojego takiego tak jakby pochodzenia. Dlatego ponoszą porażkę, kiedy mnie chcą zrozumieć. Dranie, głupcy. Każdy próbuje zrozumieć Krysznę z punktu widzenia, tak jak on może zrozumieć. Krishna jest poza tym, dlatego jego imieniem jest Adokshaja, poza ograniczeniami. On może jedynie być zaprezentowany osobiście, objawiony. Tak jak Krishna objawił się Arjunie. Arjuna nie rozumiał Kryszny przez swoją filozoficzną spekulację. Bezpośrednio Krishna objawił. To jest proces zrozumienia Boga. Nie możesz stworzyć swoich wyobrażeń, wyobrażonego Boga, nie. Bóg objawi się Tobie, będąc zadowolonym przez Twoje czynności w oddaniu. Tak jak Kryszna mówi do Arjuny, Bhakta si, Priya si. Jesteś moim bardzo drogim przyjacielem. Jesteś moim wielbicielem. Dlatego ja objawię się Tobie. Nie innym. Taka jest kwalifikacja zrozumienia Boga. Zostać wielbicielem. Naszym ruchem jest, że sprawiać, żeby ludzie w ogólności byli wielbicielami. Wtedy on zrozumie Boga. Wtedy jego życie będzie doskonałe. To wszystko. Sam bądź wielbicielem i próbuj sprawić, żeby inni byli wielbicielami. Wtedy zarówno twoje życie i osoby, które jest pod twoimi instrukcjami, każdy będzie doskonały, odniesie sukces. A nie będąc wielbicielem, ty nie możesz sprawić, że inni będą wielbicielami. To jest również sekret. Jeśli pozostaniesz niewielbicielem, ty nie możesz przekonać innych. To nie jest w twojej mocy. Dlatego niewielbicieli, grupa osób, nie mogą zrozumieć Boga. Oni nie mogą przekonać innych o Bogu. To jest prawda. Oni jedynie prezentują jakąś tanią rzecz i nie rozumieją jasno. I oni prezentują tanią rzecz. To wszystko. Nie będąc. Jeśli ktoś chce zrozumieć mnie takim, jakim jestem, oczywiście nikt nie może zrozumieć Kryszny takim, jakim on jest, nadal, tak dalece, jak to możliwe. To jest jedynie poprzez bhakti, bhaktia. To jest stwierdzone w Bhagavad Gita. To nie jest powiedziane, że poprzez wiedzę, filozoficzną spekulację, czy poprzez system Hatha Yogi. Nie. On mówi bhaktia. Wyraźnie. Z początku również on mówi, ponieważ jesteś moim wielbicielem, dlatego objawię się Tobie. Cała nauka jest dla wielbiciela, nie dla kogokolwiek innego. Niewielbiciele, ich zrozumienia Boga jest zablokowane wiecznie, na zawsze. Nie mogą zrozumieć. To jest prawda. Dlatego Chaitanya Mahaprabhu mówi, jeśli ktoś próbuje zrozumieć tych impersonalistów, filozofów Mayavadi, wtedy, jak chciałem powiedzieć, postęp jest zablokowany na dobre. Nie na dobre oczywiście, nic nie może być na dobre, ale dla obecnego czasu co najmniej jego postęp jest zablokowany, sarvanash. Intonujcie. Hare Krishna. Jaya Prabhupada. Jaya Acharya Deva.